Cześć, zapraszam na drugą część wywiadu z Pawłem Pościakiem ze Spółdzielni Socjalnej Honolulu. Tym razem dowiesz się m.in. na co zwrócić uwagę uruchamiając restaurację, jak przygotować menu, czy też jak negocjować umowę najmu lokalu. Zapraszam do posłuchania. Największe wyzwanie w Waszej spółdzielni? Jak sobie z nim poradziliście?
Jak sobie z nim poradzimy? Chciałeś pytać.
Tak, okej, okay, niech będzie.
Co tu kryć? Myśmy z dużą premedytacją, ale chyba nie z całkowitą świadomością weszli w taki, być może jeden z najtrudniejszych w ogóle sektorów. Gastronomia jest naprawdę trudna i to wszystkim zapaleńcom, do których ja naprawdę się też zaliczałem, to znaczy wszystkim ludziom, którzy marzą o tym, żeby mieć swoją knajpę, nie? To jest takie przysłowiowe. Zalecam ostrożność, tak dzisiaj, jak doświadczony człowiek powiem. Mianowicie to jest naprawdę bardzo złożony interes. To jest złożone bardzo od strony ludzkiej. To jest też złożone, ponieważ trudno jest, poza może jakimiś takimi sytuacjami, kiedy prowadzi się jakąś budkę z hot dogami, uczynić ten biznes tak rozsądnie małym. To znaczy zacząć od tego, że powiedzmy pracujemy w tą przysłowiową piątkę. Każdy robi co potrafi. Tutaj w naszym przypadku, przy naszym jakby zaplanowanym przez nas formacie potrzebowaliśmy od początku 5 barmanów i kelnerów. A gdzie tu jeszcze kucharze, gdzie tutaj wszyscy organizatorzy imprez, gdzie tutaj cała kadra.
Skąd taka ilość?
No, tak, no oczywiście to nie jest tak, że to jest, że to są, że to, że wszystkich potrzebujemy na pełny wymiar etatu. Natomiast jest też tak w gastronomii, że w zasadzie funkcje barmanów i kelnerów często pełnią studenci, którzy dysponują dosyć poszatkowanymi możliwościami, jeżeli chodzi o czas pracy. Tak. Właściwie wszyscy nie studenci, to są osoby mające często wysokie wymagania płacowe i po prostu młodego lokalu na takie osoby nie stać. No a z kolei, jeżeli się zatrudnia studentów, trzeba się też dopasować do ich grafików. Więc to jest jeden powód, a drugi jest taki, że myśmy z początku startowaliśmy z działalnością o godzinie 10 rano, a byliśmy otwarci do około północy, w weekendy znacznie dłużej. Jeżeli to się przemnoży też przez liczbę osób, które są potrzebne, wieczorami, w weekendy nie jesteśmy w stanie zapewnić skutecznej obsługi, jeżeli jeszcze jest czynny ogród, nie mając 4 osób w obsłudze. Więc to są 4 osoby, które muszą pracować równocześnie. Oczywiście jeszcze trzeba jakąś zmianowość zaplanować, oczywiście trzeba uwzględnić to, że studenci od czasu do czasu też potrzebują wolnego weekendu.
Jasna sprawa. Czyli organizacja takim największym wyzwaniem jest, tak?
Tak, to znaczy sprawy pracownicze są chyba największym wyzwaniem, ale z drugiej strony no to kwestia gastronomii, o której żeśmy właściwie jeszcze nie mówili, to jest bardzo duże wyzwanie. To, żeby sobie po pierwsze wymyślić coś takiego, co będzie przyciągało klientów, co będzie z jednej strony jakoś tam oryginalne, ale z drugiej strony nie na tyle, żeby swoją oryginalnością było w stanie przyciągnąć tylko bardzo, powiedzmy, wysublimowanych odbiorców.
No jeszcze musimy być w stanie to zrobić.
I przede wszystkim musimy być to w stanie zrobić. To jest naprawdę duża łamigłówka logistyczna, ponieważ to jest zarówno kwestia zatrudnienia dobrych kucharzy, kwestia sprzętu, kwestia zapewnienia świeżości towaru, którym się dysponuje, co w praktyce tak naprawdę, tak jak mówię, jest niezłą układanką.
Jakieś wnioski tutaj dla potomnych?
Tak, wniosek numer jeden jest taki, że trzeba to zrobić w najbardziej minimalny sposób, w jaki się da. To znaczy znacznie łatwiej. Znacznie łatwiej jest na bazie jakiegoś tam wzrostu i powiedzmy początkowego sukcesu się powoli powiększać, niż ze swojego ambitnego planu ucinać kolejne rzeczy w związku z tym, że się nie jest w stanie czegoś zrealizować.
Wniosek. Mówisz w odniesieniu na przykład, nie wiem, do menu?
Tak, głównie, tak? Głównie w odniesieniu do menu. Myśmy zaczęli od takiego formatu ze średnio wysokiej półki. Nie chcieliśmy, mówiąc krótko, być kolejną pizzerią albo kolejną burgerownią. W związku z tym serwowaliśmy łososie z kaparami, a naszym hitem pierwszych miesięcy była Grasica. Grasica to jest niezły przysmak, natomiast samo słowo powoduje, że nie znajduje grasica wielu amatorów. No i właśnie przez to, że zaczęliśmy z wysokiego C, mieliśmy dobrą prasę, bo to łatwo wtedy ściągnąć jakichś blogerów kulinarnych, żeby napisali o naszej niebanalnej kuchni. Łatwo zainteresować gazety i tak dalej. Natomiast ludzie, którzy przychodzą napić się przysłowiowej kawy lub przysłowiowego piwa, trudno im to z tą grasicą skomponować. Dlatego często ta pizza, albo te kanapki, albo te naleśniki są na początek czymś znacznie, znacznie prostszym. No i tyle. A rada numer dwa to stanąć na uszach, żeby znaleźć dobrego kucharza. To jest rzecz, z którą my walczymy od początku i która jest naprawdę trudna. Dzisiaj kucharze, niektórzy wyjechali na wyspy, a niektórzy zostali, a dobrze się pracuje tylko z tymi, którzy wyjechali.
Ci najlepsi, tak?
Tak, mówiąc krótko, tych dobrych już tu nie ma i to jest dosyć bolesne. No, oczywiście żartuję i przesadzam, natomiast znaleźć dobrego kucharza, na którego początkującą knajpę stać, jest bardzo trudno i to jest tak naprawdę wyzwanie nad wyzwaniami.
Zakładając, że nie ma wśród potencjalnych założycieli pracowników na dzień dobry kucharza, myślisz, że jest to w ogóle realne, żeby oprzeć biznes na kimś, kogo nie znamy i kogo szukamy z rynku?
No, nasz przykład pokazuje, że w jakiś sposób to realne jest, bo myśmy w takiej właśnie sytuacji byli i w sumie nakarmiliśmy już mimo tego niejednego gościa. Natomiast no faktycznie to jest być może największe utrudnienie i być może najwięcej czasu nam to zjadło i najwięcej problemów dostarczyło. Więc jeżeli nawet, tak jak żeśmy o tym lokalu mówili, że jest on trudny do zorganizowania zawczasu, to faktycznie poszukiwanie kucharza też jest trudnym procesem z tego względu, że zazwyczaj to oznacza, znaleźć kucharza oznacza też przeprowadzić jakieś próby gastronomiczne z nim, to oznacza usłyszeć od niego jakieś propozycje. Mówimy oczywiście nie o kucharzu, tylko o szefie kuchni, nie? Bo to jest w sumie zasadnicza różnica. Szef kuchni też powinien zaproponować jakiś format menu, które akurat pasowałby do nas. Poza tym trzeba by też nabrać jakiegoś wyczucia co do tego, w jaki sposób on jest w stanie kierować pracą kucharzy. Trzeba wiedzieć, w jaki sposób umie zorganizować tą całą logistykę zamówień, logistykę związaną z HACCP-em, czyli z tymi wszystkimi pisami sanitarnymi i tak dalej. W jaki sposób umie gospodarować tymi surowcami i mediami i tak dalej. Więc to tak naprawdę jest dosyć trudne i na pewno tego po jednej rozmowie kwalifikacyjnej nie zobaczysz. Najlepiej tak jakbym miał jeszcze raz się za to wziąć. Myśmy zresztą trochę tak do tego podeszli. Zanim jeszcze nasz lokal ruszył, staraliśmy się zorganizować imprezy, czy to cateringi, czy jakieś takie imprezy, powiedzmy, pojedyncze. No i na taką okoliczność żeśmy brali kucharza. To nie jest rozwiązanie idealne, dlatego, bo jeżeli taki próbowany kucharz zawali jakieś wydarzenie, no to potem jakaś fama po tym zostaje, no ale być może jest to najlepsze z możliwych rozwiązań.
Kojarzysz taki największy błąd, który popełniliście?
Tak, ja bym powiedział, że naszym największym błędem, który był zresztą wywołany pośpiechem, było dosyć pochopna zgoda na warunki w umowie najmu lokalu. I no to jest rzecz, przed którą wszystkich bardzo przestrzegam, bo właśnie te dwie sprawy, to znaczy jakiś rygor projektu i pośpiech związany z koniecznością realizacji założeń, a z drugiej strony komplikacja tych wszystkich spraw związanych z rynkiem nieruchomości, z wynajmem i z tym, jakie potem mogą być wszystkie konsekwencje, bywa bardzo trudna. Więc tutaj faktycznie Dobrze mieć w miarę szerokie zasoby od strony jakiegoś doradztwa i nie być zostawionym samemu sobie albo nie postawić tylko na swoje możliwości, bo tutaj i spotykają się i kwestie prawne, i kwestie techniczne, i w naszym przypadku na przykład to były kwestie związane z prawem dotyczącym zabytków, bo nasz lokal jest objęty ochroną konserwatora wojewódzkiego. Kiedy te wszystkie rzeczy się zejdą, no to jedna głowa to za mało.
Mhm. Ale to było coś takiego, co było w umowie, a wy nie wpadliście na to, że to może być problem? Czy też to było coś takiego, że nie wiem, z pośpiechu uznaliście, że to jest, że akceptujecie umowę i nie wnikaliście w szczegóły, jak to wygląda?
To w sumie to, co nam napytało biedy, to suma jakichś niedoprecyzowań w umowie. Nasza umowa była, że tak powiem, był deal bardzo złożony deal, to znaczy myśmy coś właścicielowi nieruchomości mieli załatwić, on w tym czymś miał też jakoś uczestniczyć finansowo, z kolei myśmy niektóre przestrzenie wynajmowali tak z pełną mocą, co do innych mieliśmy mieć tylko dostęp, nie była zbyt jasno określona kwestia rozliczeń mediowych, no i w momencie, kiedy tutaj mamy do czynienia z albo inaczej, tak skonstruowana umowa otwiera bardzo duże pole dla nieuczciwości.
Mhm. Czyli pewne niedoprecyzowania, które potem właściciel interpretował na swoją korzyść, tak?
Tak, tak, i które oczywiście to, że właściciel interpretuje i każdy interpretuje na swoją korzyść, jest dosyć naturalne, natomiast to, że te zapisy sprzyjały takiej interpretacji, jakby przeczyły stanowi faktycznemu, ale tak naprawdę nic nie byliśmy w stanie z tym zrobić, no to jest potem bardzo odczuwalne i zwłaszcza jest to odczuwalne w skarbcu.
Okej, czyli wniosek z tego taki, pokaż umowę dobremu prawnikowi, skonsultuj jej treść i no niech ktoś, kto ma w tym doświadczenie, poszuka jakiś wąski gardeł, ryzyk i może w ten sposób, tak?
Tak, to myśmy tutaj też to konsultowali z co najmniej dwoma albo trzema osobami. Natomiast to jest też taka specyfika właśnie pośpiechu, że okej, prawnik nam coś poradził, niektóre z tych rzeczy były zaakceptowane przez właściciela nieruchomości, inne zanegowane, w tych innych właściciel dał jakieś swoje propozycje, z których znowu myśmy część zaakceptowali. I w pewnym momencie to wszystko stało się na tyle skomplikowane, że już w zasadzie oprócz nas nikt tego nie był w stanie ogarnąć. No i to okazało się dosyć kłopotliwe. Gdyby może najlepszym rozwiązaniem było po prostu chodzić na każde to spotkanie negocjacyjne z prawnikiem swoim. I to faktycznie by nas być może wybroniło, bo potem jakby zdać sprawę takiemu prawnikowi, który siada do kolejnego draftu umowy z wszystkich ukrytych intencji, z tego dlaczego w jakimś tam punkcie ma być tak, a nie inaczej, jest trudno, więc faktycznie chyba trzeba zbudować dobry zespół negocjacyjny w tym momencie i nie chodzić samemu.
Ale jak rozumiem, też wasza pozycja negocjacyjna była raczej słaba, to znaczy czas was gonił, projekt was gonił, więc chyba właściciel miał tutaj więcej do powiedzenia, tak?
Zdecydowanie i to jest sedno sprawy.
Jakiś wniosek z tego?
No wiesz co, nie wiem, czy jakiś inny od tych, które już postawiliśmy. No tak naprawdę dobrze jest nie działać, znaczy ograniczyć tą presję czasu na tyle, na ile się da. To właśnie w tym przypadku za bardzo się nie da, dlatego, bo tak jak żeśmy mówili, nie wynajmiesz tego lokalu, zanim jeszcze nie wiesz o tym, że dostaniesz pieniądze na projekt. Potem projekt rusza i można zacząć wynajmować lokal, co z reguły trwa ładnych kilka miesięcy. W naszym przypadku myśmy zabrali się za poszukiwanie lokalu gdzieś, no tak, to mniej więcej rok czasu trwało poszukiwanie lokalu aż do momentu podpisania umowy, przy czym mieliśmy wcześniej ten epizod cofnięcia się o pół roku w związku z nieskutecznym wynajmem innego lokalu.
Jakbyś miał tak spojrzeć jeszcze te 2-3 lata wstecz i jako podsumowanie, coś jeszcze ci przychodzi do głowy jako wniosek z tej waszej działalności? Jakaś rada dla osób, które chcą zacząć prowadzić spółdzielnię socjalną, zwłaszcza w gastronomii?
Źle jest nie mieć aż w tak wielkiej ilości spraw doświadczenia, jak ja nie miałem. To znaczy, ja nie znałem się na gastronomii, nie specjalnie znałem się na kwestiach właśnie związanych z nieruchomościami. w ogóle na temacie prowadzenia, samodzielnego prowadzenia firmy znałem się ze słyszenia albo z jakiejś pomagania komuś. I na pewno dużym ułatwieniem byłoby posiadanie jakiegoś doświadczenia, na przykład menadżerskiego, ale w takim kontekście właśnie już prowadzenia firmy, a nie tylko jakiegoś fragmentu. Tak, i to chyba takie memento.
Czyli co? Przedsiębiorco społeczny, zanim zaczniesz, wybierz się na staż?
Albo zostań zwykłym przedsiębiorcą, a dopiero potem społecznym.
No okej. Okay. No tak. Ale no wiesz, no chodzi o sytuację, kiedy możemy się czegoś nauczyć, nie ponosząc jeszcze ryzyka, że poobijamy sobie głowę, nie? Więc...
Ale jaki staż masz na myśli?
Zupełnie nie mam żadnego stażu konkretnego na myśli. Chodzi mi o sam sposób, nie? Podejścia, wiesz, może to jest pomysł na jakieś wsparcie projektowe, nie? Tak naprawdę, nie? Czyli organizowanie staży dla przyszłych członków zarządu przedsiębiorstwa społecznego.
Tak, to jest, na pewno byłoby bardzo cenne, tak jak zdarzają się inkubatory po prostu startupów, które gdzieś tam stworzą takie w miarę bezpieczne warunki, to tutaj by się na pewno też coś takiego dla spółdzielni przydało, przy czym no to chyba jest trudniejsze, dlatego, bo te spółdzielnie mają bardzo różne tak naprawdę struktury organizacyjne i wymyślić jakąś taką jednolitą formułę wspierania czegoś tak zróżnicowanego nie byłoby łatwo. Jeszcze o jednym chcę powiedzieć, i to jest też z nurtu spraw trudnych w spółdzielniach socjalnych i w ogóle w przedsiębiorstwach społecznych. Często możemy liczyć na wsparcie finansowe, można liczyć na wsparcie jakieś inwestycyjne, na wsparcie pomostowe, często na różne preferencyjne rodzaje kredytów, na, nie wiem, dotacje z Urzędu Pracy i tak dalej. Wszystkie te formy wymagają zabezpieczeń. I to są zabezpieczenia, których nie wystawia się w imieniu firmy, tylko w imieniu swoim własnym, ewentualnie też w imieniu swojej własnej żony.
No to zależy, ale tak, bywa i tak, że faktycznie trzeba osobiście coś poręczyć.
To znaczy, w naszym przypadku nie było wyjątku dla takiej sytuacji, tak, ponieważ nie wiem, na przykład nabywany majątek nie mógł być zabezpieczeniem. No oczywiście można sobie wyobrazić jakąś sytuację, że nie wiem, ma się swoją własną nieruchomość, którą się czyni, jakoś wprowadza do majątku spółdzielni i potem ona stanowi zabezpieczenie, chociaż no też jest to jakaś inna forma ryzykowania własnym majątkiem. Natomiast no w naszym przypadku to tak naprawdę oznaczało podpisanie iluś poręczeń i wypełnienie iluś weksli in blanco na kwotę no naprawdę dużą, bo tak naprawdę członkowie zarządu w takim przypadku poręczają za całą dość dużą firmę. No to oczywiście mówię to dosyć skrótowo i nie jest to tak dosłownie, no ale w tym momencie moje własne zobowiązania, czy tam potencjalne zobowiązania sięgają kilkuset tysięcy złotych i to jest na to też trzeba mieć jakąś otwartość, żeby w to wchodzić. Ja przyznaję, że gdybym tylko usłyszał albo wiedział o jakiejś formie innego zabezpieczenia, które nie uniemożliwiłoby pozyskania danej dotacji czy innego wsparcia finansowego, to na pewno bym po to chętnie sięgał.
No, są fundusze poręczeniowe, ale to też nie zawsze. Nie, nie zawsze chcą, to się wiąże też z kosztami. Ale czasem się da to w ten sposób rozwiązać.
Myśmy ten temat sprawdzili tylko w takim stopniu, że po jakiejś dosyć zdawkowej odpowiedzi, że nie mamy szans, po prostu zarzuciliśmy.
Aha, a sprawdzaliście w Krakowie? Czy...
Tak, zdaje się, że sprawdzaliśmy w Krakowie, no i chyba w Rudzie Śląskiej, no ale to gdzieś tam chyba się okazało, że akurat nie mają możliwości, a gdzieś się okazało, że ta nasza sytuacja nie jest podporządkowana ich wymogom i się nie
kojarzę dało. Dwie sytuacje, gdzie Kraków poręczył, no ale to też nie musi być powtarzalne i nie musi dać się zastosować w każdym przypadku.
Tak, no ja tutaj myślę, że to mogłaby być naprawdę dobra i taka naturalna rola dla samorządów, ponieważ no, to tutaj akurat można na naszą spółdzielnię też popatrzeć od tej strony, że w związku z tym, że dajemy zatrudnienie kilku, w tym momencie to już jest, to jest 6 czy 7 osób niepełnosprawnych na umowę o pracę. Te wszystkie osoby zrezygnowały z uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej, zwolniły miejsce dla następnych, więc no poniekąd wpisujemy się w jakiś ten ciąg realizacji zadań publicznych. No i patrząc od tej strony, myślę, że samorząd znalazłby usprawiedliwienie dla swojego zaangażowania.
Okay. Myślisz, że za parę lat zorganizujecie takie uroczyste palenie weksli? Zastanawialiście się nad tym?
Nie, ale możemy to zrobić w formie happeningu i przyciągnąć wszystkich frankowiczów i innych, którzy będą mieli coś do spalenia.
Super. Okej, dziękuję bardzo za rozmowę. Bardzo wiele fajnych wniosków, bardzo wiele fajnych szczegółów. No i życzę spokojnej pracy, no i właśnie tego uroczystego palenia weksli, które już będą niepotrzebne za te kilka lat.
A ja dziękuję i zapraszam wszystkich do Drzwi Zwanych Koniem, które jest miejscem niebanalnym nie tylko z nazwy.
Super, dzięki wielkie. Tyle na dzisiaj. Tradycyjnie zachęcam do popularyzacji tego wywiadu czy tego wpisu na blogu. Oczywiście tylko jeśli uznasz go za wartościowy. Trzymaj się, do usłyszenia, cześć.